Temat, który mi został zadany, to wspólnota, trwać i modlić się. Takie otrzymałem zadanie. Żeby w pełni oprzeć to rozważanie na Bożym Słowie, myślę, że warto zacząć od przytoczenia dłuższego fragmentu Dziejów Apostolskich, który charakteryzuje życie pierwotnego Kościoła. I oto w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy takie słowa. Trwali oni w nauce apostołów, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. Kiedy słyszymy, słuchamy tych słów Dziejów Apostolskich, z pewnością dobrze znanych, możemy się poczuć jak w nierzeczywistym świecie. Czy tak można było żyć? Z wszystkimi szczegółami tego, o czym święty Łukasz w Dziejach Apostolskich napisał. Chyba można było, bo jak mówią dokumenty chrześcijańskie, o pierwszych chrześcijanach mówiono, popatrzcie, jak oni się miłują. Na tle społeczeństwa tamtej epoki ta wspólnota Kościoła, chrześcijanie, wyróżniali się miłością, właściwym traktowaniem siebie. Ten obraz życia pierwotnej wspólnoty Kościoła wydaje się być dla nas swoistym wzorcem życia, ale w odmiennych warunkach społecznych ten wzór wydaje się być wręcz nierealny i niemożliwy do zrealizowania. Powiemy, no może jeszcze we wspólnotach zakonnych i to nie wszystkich. Niektóre z cech życia ówczesnego Kościoła można i dzisiaj znaleźć. Ale cóż, nie jesteśmy zakonnikami ani zakonnicami. Nie składamy ślubów ubóstwa, posłuszeństwa i czystości, a tym bardziej ślubu stałości miejsca czy szczególnego świadczenia miłosierdzia, jak to mają w swoich regułach niektóre z zakonów. Żyjemy w świecie. Musimy zadbać o siebie, zatroszczyć się o własne warunki życia. Nikt tego za nas nie zrobi. Zatroszczyć się o zdrowie. Ksiądz Tadeusz wspomniał, że jak człowiek jest coraz starszy, to potrzebuje psychologa i psychiatry. Ale nie tylko przecież. No, takiego lekarza, który dba o nasze organy tak samo. Musimy zadbać o swoje zabezpieczenie na starość, bo kto się o mnie zatroszczy? A jednak przy tych wszystkich uzależnieniach jest w nas głęboka tęsknota za przeżyciem pewnej jedności, za doświadczeniem wspólnoty. Jest w nas pragnienie doświadczenia takich właśnie chwil, w których nie jesteśmy sami, choć jesteśmy samotni. W których nie jesteśmy samotni, choć żyjemy sami w pojedynkę. I myślę, że takich chwil doświadczamy dość często. Kiedy wszedłem do kościoła akademickiego, właśnie kończyła się homilia, po której brzmiał wspólny śpiew. Ten śpiew to właśnie obraz takiej wspólnoty, taka prawdziwa harmonia. Muszą być głosy męskie i żeńskie, muszą zgrane być ze sobą struny gitary i odpowiednie w rytm melodii uderzenia i tak dalej, i tak dalej. Na końcu śpiewaliście Nie lękajcie się. To pieśń Światowych Dni Młodzieży także tam się zrodziła. Przypomnijmy sobie ten czas sprzed roku. Chociaż może nie wszyscy należymy do młodzieży, to takie coś nas bierze za serce, kiedy jest taka wspólnota ogromna, wielka, międzynarodowa, podzielona na różne kontynenty, języki, kolory skóry, a jednak jest wspólnota, za którą tęsknimy i której chcemy doświadczyć. Czemu? Bo być we wspólnocie to czuć się po prostu bezpiecznie. Być we wspólnocie to znaczy być silny nie tylko własną siłą, ale siłą całej wspólnoty. Być we wspólnocie to być pewnym, że to jest właściwa droga, bo tą drogą nie idę sam. Inni też idą, jakby potwierdzają słuszność mojego wyboru. Być we wspólnocie to mieć wewnętrzny pokój. To także usunąć ze swojego serca lęk. Przed czym? Ano przed tym, co nieuchronne. Przed tym, że się zestarzeję, że będę niedołężny. Wspólnota przynosi nadzieję, że w potrzebie nie będę sam, nie będę sama. Ktoś się o mnie jednak zatroszczy, ktoś pomyśli. Nie tylko pies z kulawą nogą, ale może naprawdę taka życzliwa dusza. A w tym świecie, w którym żyjemy, naprawdę trudno o takie wspólnoty, żeby one były odczuwalne w takim globalnym ujęciu. Popatrzmy, jak to wygląda na arenie międzynarodowej. Popatrzmy, jak to wygląda w naszej ojczyźnie. Czasem w rodzinie, w sąsiedztwie. W modlitwie o tajemnicy pojednania, która była używana w czasie tej mszy świętej, ten obraz świata jest jakby wydobyty na wierzch. W świecie rozdartym przez walki i niezgodę, modlił się dzisiaj celebrans. Taki jest ten świat. Święty Paweł opisuje go w liście do Galatów, czyli niewiele się zmieniło od czasu Pawłowego listu do dzisiejszego czasu. Przypomina przykazanie, które nas obowiązuje. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. To pozytywny obraz. Ale dodaje ten negatywny. A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, abyście się wzajemnie nie zjedli. To słowa takie bardzo bezpośrednie i trafiające do każdego. Do tego, który jest prostym człowiekiem i który jest wykształcony. Jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, abyście się wzajemnie nie zjedli. Przeżywamy 1050. rocznicę Chrztu Polski. Wydawać by się mogło, że 1050 lat to wystarczająca liczba, żeby się czegoś nauczyć. Że nie warto żyć tak, że jeden drugiego kąsa i pożera, ale żeby żyć w myśl zasady będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Miałem okazję odwiedzić kolegę, który pracuje na misjach w Zambii. Opowiadał między innymi o tamtejszym kościele. I pytam go, słuchaj, jak to jest? Ludzie tak żyją tym kościołem, przychodzą z daleka, są chłonni na prawdę ewangeliczną, a jednocześnie takie straszne rzeczy się między nimi dzieją. A on mi mówi, wiesz, ten kościół ma dopiero 100 lat. Oni się jeszcze wszystkiego nie nauczyli. A co powiemy o naszym kościele? 1050-letnim, wciąż jesteśmy krnąbrnymi uczniami w szkole Jezusa Chrystusa. Jasno jednak widzimy, co dzieje się z taką wspólnotą narodów czy narodu, sąsiedztwa, rodziny, jakąkolwiek wspólnotą, kiedy brak w niej baczenia na drugiego człowieka. Święty Jan Paweł II w czasie jednej z wizyt na polskiej ziemi, kiedy już te początkowe solidarnościowe zrywy przeminęły i jakby ta solidarność była budowana od nowa, przypomniał: solidarność to znaczy jeden z drugim, a nie jeden przeciw drugiemu. Kiedyś przeczytałem takie opowiadanie. Ojciec miał 7 synów i zauważył, że im bardziej wyrośli, bardziej się usamodzielnili, to między nimi te więzi jakoś się zacierają. Więzi, które starał się razem ze swoją żoną wpoić im, że mają się trzymać po prostu razem. Mówił im o tym wielokrotnie, ale kłótnie, spory właśnie zdarzały się coraz częściej. Kiedyś zaprosił ich wszystkich i położył przed nimi wiązkę 7 kijów, ciasno związanych ze sobą. Położył i powiedział: który z was weźmie i spróbuje tą wiązkę złamać? Próbowali wszyscy, począwszy od tego, który wydawał się być najsilniejszy, skończywszy na tym, który ponoć był słaby, ale sprytny, ale nikomu się nie udało. Ojciec wziął więc z powrotem te 7 patyków i mówi: przecież złamać te patyki to jest szalenie proste. Trzeba je tylko rozwiązać i jeden po drugim łatwo złamać. Drodzy moi, myśl, jaka płynie z tego przykładu wyczytanego w książce z rozważaniami, jest taka: jeśli jesteśmy naprawdę razem z Chrystusem i między sobą, nic ani nikt nie jest w stanie nas złamać. Jeśli żyjemy sami i nie szukamy więzi ani wspólnoty, jesteśmy słabi i podatni na zniszczenie. Nigdy nie pracowałem na ziemi, gdzie były wielkie skupiska ewangelików, a mniejsze katolików, tak jak to jest na ziemi cieszyńskiej. Ale w jednej z parafii miałem okazję do bliskiego kontaktu ze swoim kolegą, kapłanem ewangelickim. Więcej wtedy rozmawialiśmy ze sobą. I przecież doskonale wiedziałem, że ewangelicy to też chrześcijanie, że mamy to samo Pismo Święte, mamy wiele podobieństw między sobą. Nawet nawzajem u siebie odprawialiśmy nabożeństwa ekumeniczne, głosiliśmy nawzajem Słowo Boże. I w czasie tych nieco bliższych kontaktów doszedłem do wniosku: przecież my się w ogóle nie znamy. Zacząłem go pytać o różne rzeczy, jak wy obchodzicie Wielki Post, czy macie coś takiego jak Adwent. Zaczął opowiadać o tym. I kiedyś doszedłem do refleksji: przecież my naprawdę jesteśmy blisko siebie. Blisko siebie w Chrystusie. Ale na co dzień to tak bywa. Oni sobie, a my sobie. Każdy sobie rzepkę skrobie. Niby razem, ale bez zbytniego zainteresowania drugim. Taki więc jest nie tylko nasz świecki świat, ale także nasz świat zabarwiony obecnością Jezusa Chrystusa. Warto więc wrócić w tych naszych rozważaniach do nauki dziejów apostolskich. I pragnę zwrócić w tym momencie uwagę na tekst, na kilka słów z tego tekstu, który został odczytany na początku. Mamy budować jedność, wspólnotę. W jaki sposób? Trwać w nauce apostołów. Czy trwamy? Kilka fragmentów z nauczania apostołów. Do Efezjan Paweł pisał: usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Wiedział, że to niełatwe. Zachować jedność ducha. Wiedział, że to niełatwe kierować się w życiu poszukiwaniem i budowaniem pokoju. Dlatego pisze: usiłujcie. Powierza nam pewnego rodzaju zadanie. To samo nie przychodzi. Trzeba się o to naprawdę starać. To tak jak w śpiewie Scholi. Nie daj Boże, że dyrygent się pomyli albo gitarzysta zagra fałszywy ton. Po wszystkim. Nie ma wspólnoty. Trzeba się starać, trzeba ćwiczyć, trzeba spotykać się na próbach. Wtedy to brzmi. Usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. A do Koryntian w drugim liście pisał: łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami. Efezjanom mówi o usiłowaniu, a do Koryntian kieruje słowa, które uświadamiają, że ta jedność, ta wspólnota jest darem od Pana Boga, jest łaską od Chrystusa, jest ogarnieniem nas miłością Pana Boga, jest darem jedności otrzymanym przez Ducha Świętego. Jeśli te dary mają być z nami, musimy być na te dary otwarci. Z kolei w innej części listu do Efezjan pisze, mówiąc o Jezusie Chrystusie, że On obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur wrogość. Pamiętamy czasy, kiedy runął mur berliński. To było symboliczne zburzenie tego muru. Ale zobaczmy, ile się od tego czasu zmieniło. Powoli, powoli, powoli zmieniło się. Zburzył rozdzielający je mur wrogość. I to dotyczy nie tylko wielkich spraw, podziałów w Kościele, na świecie. To dotyczy każdego człowieka, bezpośredniej relacji z drugim człowiekiem. Jeśli jest mur, to Pan Jezus go chce zburzyć, żeby nie było wrogości. Żeby było życzliwe spojrzenie, żeby było jakieś życzliwe słowo. To wszystko jest naszym zadaniem, ale też darem Pana Boga. A sam Pan Jezus w czasie modlitwy o jedność wieczerniku, w czasie ostatniej wieczerzy modli się: spraw Ojcze, aby stanowili jedno, jak Ty Ojcze we mnie, a ja w Tobie. To jakby pierwsza część, prośba Pana Jezusa kierowana do uczniów, do nas. Ale teraz pokazuje także efekt tej postawy człowieka. Aby i oni stanowili jedno w nas. I tu najważniejsze. Aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. Popatrzmy, jakie wielkie zadanie Pan Jezus wyznacza temu budowaniu jedności i wspólnoty. To nie jest tylko jedność dla jedności. To nie jest tylko wspólnota dla wspólnoty. Można by nawiązać do zgromadzonej tu wspólnoty, która określa się mianem 33. Nie tylko dla siebie tu przychodzicie, tu i w rejonach, ale przychodzicie i gromadzicie się po to, aby świat uwierzył, że Jezus Chrystus został posłany przez Ojca do człowieka. Takie jest znaczenie tego ducha jedności. Drodzy moi, ale nie tylko w tym tekście Dziejów Apostolskich jest mowa o tym, że trwać mamy w nauce apostołów. Oni także mieli żyć we wspólnocie. Jak wyglądała ta wspólnota? Może kilka takich faktów, wydarzeń z Ewangelii. Wszyscy znamy, ktoś przeszkadza naszej wspólnocie, ale myślę, że z całą pewnością rodzina. To też wspólnota. Otóż kilka takich wydarzeń z Pisma Świętego. Pierwsze z nich to rozmnożenie chleba. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Jeden Pan Jezus, kilka apostołów, 5000 mężczyzn. O kobietach nikt nie pomyślał wtedy. Dzisiaj to jest inaczej. Ale wtedy akurat było. I Pan Jezus mówi, dajcie im jeść. No oni mówią, no ale co my, 200 denarów dla tak wielu, cóż to jest? Jakby od niechcenia dorzucają, jest tu taki chłopiec, ma 5 chlebów, 2 ryby, ale co to jest dla tak wielu, nam by nie wystarczyło. A jednak Pan Jezus to bierze za dobrą monetę. Każcie ludziom usiąść. Co macie? Mamy 5 chlebów i 2 ryby. Dajcie. Resztę daje Pan Jezus. Od nich tylko oczekuje, weźcie i rozdajcie. Nie dzieje się to tylko samą mocą Chrystusa. Do tego działania Chrystusa potrzebny jest także jakiś ludzki wkład. Niby niewielki, tylko 5 chlebów, 2 ryby. Ale trzeba je dać. Czy one były koniecznie Panu Jezusowi potrzebne? Pewno bez tego też by sobie poradził. Ale chciał pokazać nam, że potrzebne jest nasze działanie. Nie tylko Bóg za nas wszystko zrobi. Nie tylko Pan Jezus będzie uzupełniał nasze braki. On chce od nas też czegoś, jeśli On ma też coś uczynić. I w ten sposób powstaje wspólnota, którą byśmy dziś nazwali wspólnotą stołu. Na pewno to praktykuje wiele takich grup, kiedy się spotykają. Ten upiecze karpatkę, ten przyniesie kanapkę i tak dalej. Wszyscy są najedzeni, dosyta, a jeszcze się potem na koniec pytają, kto weźmie to, czegośmy nie zjedli. To tak w codziennym życiu bywa, prawda? Ale to, że trwali we wspólnocie, to jest właśnie budowanie tej wspólnoty w oparciu o jakieś takie szczegóły działania. Weźmy cud w Kanie Galilejskiej. Tam też było przede wszystkim działanie Pana Jezusa. Ale najpierw było słowo Matki, która zauważyła, która powiedziała, zróbcie wszystko. Potem była praca sług. No po co w środku przyjęcia napełniać do pełna dzbany z wodą, która służyła do rytualnych obmyć. Przecież te obmycia już zostały dokonane. Niby daremna praca. Po co to wszystko? Na koniec przekonali się, po co to wszystko. Ale był potrzebny ich wkład. I zauważ, ten wkład był potrzebny we wspólnotę rodzinnego życia. Tam się bowiem zaczynało rodzinne życie. To było wesele. Ślub, początek życia rodziny. I takie działanie wspólnotowe było konieczne, do którego Pan Jezus dołożył swoje działanie. Jeszcze jedna scena. Uzdrowienie paralityka. Tyle było ludzi, że szpilki by nie wcisnęli. Nie tak jak w kościołach bywa dzisiaj. A jeszcze ktoś przychodził z ważną sprawą, tak ważną, że zdobył się na ogromny wysiłek. Najpierw musiał przekonać 4, którzy by go wzięli na nosz. Potem oni idą i rozbierają dach. No całe szczęście, że to nie były tak solidne dachy, jak w dzisiejszych budowlach. I opuszczają tego chorego człowieka przed Jezusem. Wysiłek kilku ludzi, wspólnotowy wysiłek, żeby ten człowiek mógł zacząć chodzić. I popatrzmy, co czyni Pan Jezus. Widzi ten wysiłek Wierzę on wynika z wiary w Jego cudotwórczą moc. I dlatego najpierw, widząc wiarę tego człowieka, mówi: odpuszczają ci się twoje grzechy. Jakby wskazuje na to, że to działanie we wspólnocie może doprowadzić do oczyszczenia serca. Czyż tak nie jest, kiedy we wspólnocie jeden drugiego zachęcamy do pojednania z Bogiem? Nie musimy wiele mówić, wystarczy, że wszyscy idziemy do komunii. Ten, który ma opory, z czasem się przekona. Nie chce głupio wyglądać, może to nie najlepsza motywacja i nie najgłębsza, ale potem przychodzi motywacja jeszcze głębsza. A Pan Jezus nagradza to swoim uzdrowieniem człowieka z grzechu. I w końcu to uzdrowienie duszy także zostaje potwierdzone przez uzdrowienie ciała. Czyż nie chcielibyśmy takiego życia we wspólnocie, które przynosi tak piękne owoce? Jeśli chcemy, to niestety, ale musimy być blisko źródła życia wspólnotowego, czyli blisko Pana Boga. Kiedy Pan Jezus rozpoczynał swoją publiczną działalność, przyszli do Niego pierwsi kandydaci na uczniów i pytają Go: nauczycielu, gdzie mieszkasz? A On do nich mówi: chodźcie i zobaczcie. Chcieli coś o Nim wiedzieć. Chcieli wiedzieć, gdzie Go mogą znaleźć. Dziś pytalibyśmy pewno o mailowy adres czy o numer telefonu komórkowego. Ale wtedy pytali: nauczycielu, gdzie mieszkasz? To pytanie jest wciąż aktualne. Maluch wszedł z mamą do kościoła, mama się zamodliła. Maluch wdrapał się na stary ołtarz, na którym było tabernakulum. Kiedyś mama mu tłumaczyła: wiesz, tam mieszka Pan Jezus. Więc wdrapał się na ołtarz, zapukał i pyta: Panie Jezu, jesteś tam? Drodzy moi, to takie dziecięce spojrzenie. Ale Pan Jezus mówi: jeśli się nie staniecie jako dzieci, szukajmy Pana Jezusa. Gdzie mieszkasz? Po rozmnożeniu chleba ludzie szukali Pana Jezusa, unikał ich. I potem do nich powiedział: szukaliście mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, żeście jedli dosyta. Taka sytuacja może też być u nas. Szukamy bliskości Pana Jezusa, tego, który buduje wspólnotowe życie. Nie zawsze z najlepszych i najgłębszych motywów. Czasami na zasadzie: jak trwoga, to do Boga. Potrzebuję Cię, Panie Jezu, bo źle z moim zdrowiem. Potrzebuję Cię, bo coś, co się zawiązywało i dawało pewne nadzieje, rozpada się. Potrzebuję Cię, bo jestem słaby. A tymczasem trzeba szukać Chrystusa dlatego, że On jest Bożym Synem i daje o wiele więcej niż powodzenie, niż zdrowie, niż jedzenie. Gdy nad ziemię będę wywyższony, mówił Pan Jezus, pociągnę wszystkich do siebie. I tu możemy znaleźć Chrystusa nawet w Jego krzyżu. Tu możemy znaleźć Chrystusa, kiedy budujemy wspólnotę wokół ołtarza, ale kiedy też budujemy wspólnotę ludzi. 14 stycznia 1915 roku urodził się André Frossard, francuski dziennikarz, pisarz, przyjaciel papieża Polaka. Niewiele wskazywało na to, że Frossard zostanie w przyszłości jednym z najważniejszych katolickich publicystów XX wieku. Jego babka była Żydówką, matka protestantką. Od najmłodszych lat André przesiąkał ideałami komunizmu. Jego ojciec, Ludwik Oskar Frossard, założył francuską partię komunistyczną, gdy syn miał 5 lat, czyli w 1920 roku. Wszystko zmieniło się, gdy Frossard miał 20 lat. Policzmy, który to był rok. Jeden epizod zmienił całe jego życie. Młody André przez przypadek znalazł się w katolickim kościele. Tam miał doznać objawienia, pod wpływem którego się nawrócił. Pisał o tym po latach. Wszedłem do kaplicy jako ateista, a w kilka minut później wyszedłem z niej jako chrześcijanin i byłem świadkiem swego własnego nawrócenia, pełen zdumienia, które ciągle trwa. Pisał w dziele Bóg i ludzkie pytania. Frossard postanowił nie dzielić się tym z nikim swoim doświadczeniem w obawie przed posądzeniem go o niepoczytalność. No, mógł mieć takie obawy. O swoim mistycznym doświadczeniu opowiedział światu dopiero w 1969 roku. Policzmy sobie, ile z tym czekał. W książce, która stała się światowym bestsellerem, a którą zatytułował Bóg istnieje, spotkałem go. Każdy z nas jest blisko źródła, ale czy także blisko wspólnoty? W tym fragmencie Dziejów Apostolskich jest także mowa o tym, że trwali na modlitwie. Modlić się razem w kościele, we wspólnocie, w grupie modlitewnej. Jakoś to idzie. W mniejszych grupach trochę trudniej. Podzielę się pewnym doświadczeniem z nauk przedślubnych. W ostatnim czasie nauki przedślubne przeprowadza się z materiałami aktywizującymi narzeczonych. I w tych materiałach, które mają aktywizować narzeczonych, jest też takie pytanie. Zaznacz, jakie z wymienionych modlitw znasz sam. I z drugiej strony zaznacz, jakie twoim zdaniem modlitwy zna twoja narzeczona względnie twój narzeczony. Zaznaczali każdy w swoim zeszyciku. No ale jak to bywa z uczniami, nawet takimi na nauce przedślubnej, uczniowie lubią ściągać. No więc narzeczona patrzy do narzeczonego i mówi: ty nie znasz tego? A on się ją pyta: ty, a co to jest? Były wymienione, dla pełnego tego przykładu, były wymienione różne modlitwy, począwszy od Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, Pod Twoją Obronę, Różaniec, Koronka do Bożego Miłosierdzia, Brewiarz. No, mogli nie znać tam pewnych rzeczy, ale te komentarze dla mnie były bardzo ciekawe. Ty tego nie znasz? I ten drugi komentarz: ty, a co to jest za modlitwa? Tak ośmielę się powiedzieć, że chociaż mianem spraw intymnych w małżeństwie określamy zupełnie inny zakres działania, to myślę, że najbardziej intymną sprawą w małżeństwie jest modlitwa. A przecież to element, który buduje wspólnotę. I po to jest małżeństwo, żeby była wspólnota. Bo jakże sobie wyobrazić małżeństwo, że każdy idzie w swoją stronę? Po co więc małżeństwo? I jeszcze jeden przykład z takiej małżeńskiej modlitwy. Otóż opowiadał mi to mąż, ojciec rodziny. Jakoś tak się poznali z żoną w grupie, być może takiej jak wasza. I od początku swojego wspólnego życia małżeńskiego przyjęli zasadę: modlimy się razem. No i potem w prosty sposób dzieci weszły w tą wspólnotową modlitwę. Było to tak naturalne, jak to, że jedli razem kolację, wykonywali pewne prace. Ale mówi, przyszedł taki dzień, że pokłóciłem się z żoną. I w tym dniu absolutnie nie miałem chęci do tego, żeby się z nią modlić. Z nią w życiu. No ale były dzieci. I dzieci już były nauczone znanej nam z dzieciństwa zasady: siusiu, paciorek i spać. No i teraz przyszedł czas na ten paciorek, więc dziecko już patrzy jednym okiem do łóżka, I mówi: tata, chodź, pomodlij się ze mną, ja chcę już iść spać. A tata mówi: idź do mamy. No, u mamy sytuacja się powtarza, idź do taty. No i on odpowiada w końcu, no bardziej dla świętego spokoju, bardziej dla dziecka, no pomodlimy się, no to choć pomodlimy się. Mówi: przeksiędza, nie wiem jak się to stało, ale odmawialiśmy Ojcze nasz i kiedy przyszły słowa odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, spojrzałem na żonę, a ona w tym momencie spojrzała na mnie. I mówi: to wystarczyło. Wiedziałem, że trwać we wspólnocie to tak naprawdę to razem się modlić, nie tylko słowami, ale całym sercem. I blisko wzoru jest ten, kto trwa w nauce apostołów, a przynajmniej usiłuje trwać, kto stara się żyć w prawdziwej wspólnocie wyrażonej w działaniu. To jest blisko źródła wspólnotowego życia, czyli Chrystusa, Eucharystii. I kogo stać na wspólnotową modlitwę? Wzór mamy nieosiągalny. Ten wzór jest tak, jakby mieć psi zaprzęg, a przed nim wyciągnąć na długim wędzisku kiełbasę. Psy polecą za kiełbasą. Nigdy jej nie dostaną, ale będą ciągnęły naprzód. I tak ma być w naszym życiu. Mamy mieć wzór, który choć nieosiągalny, ciągle powoduje, że przemy naprzód. Co to za wzór? Ojciec, Syn i Duch Święty. Wspólnota trzech osób boskich. Jeden Bóg w trzech osobach. Z lekcji religii, kiedy przygotowałem się do wczesnej Komunii Świętej, to już było dość dawno, pamiętam jak wtedy katechetka, siostra zakonna tłumaczyła nam prawdę o trzech osobach boskich. Wzięła trzy świece, złączyła je razem. Trzy świece płonęły jednym płomieniem. Zapamiętałem. Potem kiedyś ktoś inny, tłumacząc Trójcę Świętą, przyniósł zwykłą koniczynę, nawet nie taką pięciolistną, zwyczajną, taką z trzema listkami. Mówi: widzicie, jeden listek, jedna koniczyna, a trzy oddzielne listki. Tak, ale to tylko martwe obrazy. Ale czy znajduje obraz własnego doświadczenia ludzkiej wspólnoty, mającej swe źródło w Bogu? Drodzy moi, im bliżej będziemy Jezusa, tym bardziej w Jezusie zbliżymy się do siebie, do innych. Bo to nie kto inny, a Jezus buduje wspólnotę. Odkrywa w nas obecność Boga, na którego obraz zostaliśmy stworzeni. Jeden Bóg w trzech osobach. Nasze działanie na rzecz jedności to nie jest swego rodzaju inwestycja, bo ktoś może pomyśleć, no robię to wszystko, modlę się, jestem blisko źródła jedności, staram się podejmować wspólnotowe działania i tak dalej, a nie przynosi to owocu, nie czuję wspólnoty, nie potrafię gromadzić, zbierać przy sobie. Ojciec Święty Franciszek mówi, że nasze działania, nasze modlitwy, cokolwiek dobrego staramy się robić, to nie jest na zasadzie prostego projektu czy jakiejś inwestycji, że daje pewien wkład i on przynosi pewien owoc. Ale jeśli cokolwiek robię dla wspólnoty, to nigdy nie jest zmarnowane. To jest tak jak odkładanie wszystkiego do Bożego skarbca, a Duch tchnie, kiedy chce. I gdzie i kiedy przyniesie owoc naszych działań zmierzających do wspólnoty? Nie wiemy, ale ten owoc na pewno będzie. Może w Aleppo, może w Hiszpanii i Katalonii, może między kibicami Górnika i Ruchu, może na jakiejkolwiek innej płaszczyźnie synowej i teściowej, zięcia i teściowej, dorosłych, dzieci chcących żyć własnym życiem i nadopiekuńczych rodziców, którzy ciągle roztaczają nad dziećmi, dorosłymi dziećmi swój parasol. Nie wiemy, ale pozwólmy Duchowi Świętemu działać. Dajmy swój wkład, a resztę zrobi Pan Bóg. I gdyby tak podsumować te kilka słów, chyba już przekroczyłem limit czasu, ale jeszcze nikt nie ziewa, więc mogę jeszcze zakończyć, to chciałbym to zakończyć z pewnością dobrze nam znaną franciszkańską modlitwą o pokój. Ona dużo mówi o wspólnocie, a ponadto jest swego rodzaju odpowiedzią na słowa świętego Pawła skierowane do Efezjan. Usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Zakończmy więc to rozważanie tą franciszkańską modlitwą. Powstańmy. O Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju, abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść, wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda, jedność tam, gdzie panuje zwątpienie, nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz, światło tam, gdzie panuje mrok, radość tam, gdzie panuje smutek. Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać. Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć. Nie tyle szukać miłości, co kochać. Albowiem dając, otrzymujemy. Wybaczając, zyskujemy przebaczenie. A umierając, rodzimy się do wiecznego życia. Ufam, że każdy z nas w tej modlitwie znalazł też siebie i swój fragment budowania wspólnoty. Amen.